Tu Paryż, Szeryfi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Fred. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek 22 grudnia. Oto ważniejsze doniesienia dnia. Hamas ogłasza krótki rozejm, lecz grozi wznowieniem zamachów. Prezydent Sarkozy w Brazylii na ostatnim szczycie francuskiej prezydencji Unii. Wobec sprzeciwu ze strony Rosji OBWE wycofa 1 stycznia swych obserwatorów z Gruzji. Irackiemu dziennikarzowi, który rzucił butami w Busha, grozi do 15 lat więzienia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Sylwii Gibbs, Piotra Kamińskiego i Anny Bernhardt i Marka Brzezińskiego, autora skądinąd dzisiejszej kroniki sportowej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euronetu, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę Piotra Rosochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Rządzący w Strefie Gazy islamiści z ruchu Hamas ogłosili zawieszenie na 24 godziny, począwszy od niedzieli wieczorem, ostrzału rakietowego terytorium Izraela, zapewniając, iż czynią to na prośbę egipskich mediatorów. Hamas wyraził też gotowość rozważenia dłuższego rozejmu, jeśli Izrael zrezygnuje z wszelkich akcji zbrojnych w Strefie Gazy i położy kres jej blokadzie. Równocześnie jednak zagroził wznowieniem samobójczych ataków na Izrael, jeśli ten ostatni nie zaprzestanie aktów agresji. W piątek Hamas ogłosił koniec rozejmu, zawartego 6 miesięcy wcześniej pod auspicjami Egiptu. W łonie izraelskiego establishmentu na parę tygodni przed wyborami uwidoczniły się podziały. Główni pretendenci, szefowa dyplomacji Cipi Livni i szef opozycyjnego Likudu Benjamin Netanyahu, licytują się na stanowczość wobec islamistów, wskazując na konieczność obalenia władzy Hamasu w Gazie. Podczas gdy premier Ehud Olmert zdaje się wahać co do strategii, zaś jego minister spraw społecznych Isaac Herzog zasugerował dziś możliwość przedłużenia rozejmu z Hamasem dla świętego spokoju. Dorzućmy, że poparcie Rosji w swym konflikcie z Hamasem uzyskał w Moskwie palestyński prezydent Mahmud Abbas. Jest to o tyle znaczące, iż Rosja jest jedynym członkiem bliskowschodniego kwartetu utrzymującym kontakty z Hamasem. Moskwa ponowiła przy okazji propozycję zorganizowania u siebie w roku 2009 konferencji w sprawie pokoju na Bliskim Wschodzie. Nicolas Sarkozy rozpoczął dwudniową wizytę oficjalną w Brazylii, podczas której wystąpi jeszcze po raz ostatni w podwójnej roli prezydenta Francji i Unii Europejskiej. Główne tematy szczytu europejsko-brazylijskiego to kryzys finansowy, partnerstwo strategiczne i stałe przedstawicielstwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dla Brazylii. Brazylia powinna przyjąć pomoc europejską na powstrzymanie procesu wycinania lasów w Amazonii i rozwijanie inicjatyw sprzyjających środowisku. Domagać się będzie natomiast złagodzenia europejskich przepisów imigracyjnych, których zaostrzenie krytykowane było mocno w całej Ameryce Łacińskiej. Jako prezydent Francji z kolei Nicolas Sarkozy ma w planach swojej wizyty w Rio de Janeiro podpisanie umowy na zakup broni i technologii w przemyśle zbrojeniowym. Mowa jest m.in. o 4 okrętach podwodnych, o wspólnej budowie łodzi podwodnej, o napędzie jądrowym, a także o zakupie 50 helikopterów transportowych. Francja ma nadzieję również w przyszłości na zawarcie ogromnego kontraktu z Brazylią na zakup 36 samolotów wojskowych. Brazylia ma podpisaną umowę o partnerstwie strategicznym z Rosją. W październiku kupiła 12 migów, ale Moskwa nie jest skłonna do przekazywania swej technologii. Prezydentowi Sarkozymu towarzyszy w tej podróży małżonka, która pełni od niedawna rolę światowego ambasadora, walcząc o ochronę matek i dzieci wobec zagrożenia AIDS. Carla Bruni Sarkozy ma odwiedzić bank mleka dla noworodków w najbiedniejszych dzielnicach Rio i spotkać się z przedstawicielami różnych organizacji charytatywnych. Ponadto spędzi kilka dni u swojej rodziny. Jej biologiczny ojciec od lat bowiem mieszka w Brazylii. Po krótkich wakacjach państwo Sarkozy wracają do Francji tuż przed końcem roku, aby prezydent zdążył złożyć tradycyjne życzenia Francuzów. Przy okazji tej wizyty zainaugurowany zaś zostanie w Brazylii rok francuski.
Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zacznie 1 stycznia stopniowo wycofywać się z Gruzji. Rosja, która też należy do OBWE, odrzuciła wniosek prezydencji finlandzkiej o przedłużenie mandatu obserwatorów o 3 miesiące. Misja OBWE w Gruzji liczy 180 osób, są wśród nich mieszkańcy tego kraju. Nadzorują w pierwszym rzędzie przestrzeganie praw człowieka i proces demokratyzacji. 20 obserwatorów wojskowych, ale nieuzbrojonych, czuwa nad przestrzeganiem zawieszenia broni między Rosją a Gruzją. Rozmieszczono ich w obszarze przyległym do separatystycznej Osetii Południowej. Ich mandat wygasa 19 lutego. Gruziński minister do spraw reintegracji Temur Jakobaszwili powiedział francuskiej agencji prasowej, że Rosja usiłuje zablokować misję obserwatorów OBWE w Osetii Południowej, gdyż dopuściła się zbrodni wojennych, w tym czystki etnicznej wobec Gruzinów. Prezydent Michail Saakaszwili poinformował, że negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie o partnerstwie strategicznym w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony, gospodarki i demokratycznego rozwoju. Będzie to zupełnie nowy etap naszych stosunków, stwierdził Saakaszwili. Porozumienie ma być podpisane przed końcem 2008 roku. Zdaniem AFP podsyci ono napięcia z Rosją, zwłaszcza że Amerykanie podpisali tydzień temu podobne porozumienie z Ukrainą.
Rosyjski Gazprom uprzedził Unię i europejskie rządy, że spór gazowy między Rosją a Ukrainą doprowadzić może do zakłóceń w dostawach gazu do Europy. Szef Rady Dyrektorów Gazpromu i zarazem wicepremier Wiktor Zubkow zrzucił z góry odpowiedzialność za ewentualne problemy na Kijów, któremu Moskwa zagroziła wstrzymaniem dostaw gazu od 1 stycznia, jeśli strona ukraińska nie spłaci długu w wysokości 2 miliardów dolarów. Rzecznik prezydenta Juszczenki zapewnił z kolei, że jeśli istotnie Gazprom ograniczy dostawy od nowego roku, Ukraina nie będzie podkradać gazu tranzytującego przez jej terytorium. Tymczasem w Moskwie prezydenci Łukaszenka i Miedwiediew dogadali się co do ceny rosyjskiego gazu, jaki dostarczany będzie Białorusi w roku 2009. Ta ostatnia korzystała dotąd z mocno zaniżonej ceny, 128 dolarów za 1000 metrów sześciennych, i Gazprom groził omalże jej podwojeniem. Rosyjski dziennik Komersant utrzymuje, że w zamian za utrzymanie umiarkowanych cen gazu Łukaszenka obiecać ma Rosji, iż Mińsk uzna niepodległość Abchazji i Osetii Południowej, separatystycznych regionów Gruzji. I jeszcze a propos Gazpromu. W Belgradzie podano oficjalnie, że Serbia i Rosja porozumiały się co do przejęcia przez filię rosyjskiego giganta 51% udziałów w serbskim monopolu naftowym NIS za 400 milionów euro. Sprawdza, słuchają Państwo dziennika RFI. Irackiemu dziennikarzowi, który rzucił butami w prezydenta Busha, grozi do 15 lat więzienia. Proces Muntazera al-Zaidiego, jak podał sędzia w Bagdadzie, rozpocznie się 31 grudnia przed Centralnym Sądem Kryminalnym Iraku, gdzie rozpatrywane są zwykle sprawy związane z terroryzmem. Zaidi, który stał się bohaterem narodowym w Iraku, żądał skierowania sprawy do zwykłego sądu, ale wniosek ten odrzucono. Jego adwokat zapewnia, że po aresztowaniu Zaidi został dotkliwie pobity, ale że ani trochę nie żałuje swego gestu. Brat Zaidiego twierdzi wręcz, że był on torturowany. Tymczasem turecki producent osławionych butów, którymi dziennikarz cisnął w Busha, oznajmił, iż musiał zatrudnić dodatkowych 100 pracowników, aby stawić czoło nawałnicy zamówień płynących z całego świata. Od chwili incydentu dostaliśmy 370 tysięcy zamówień, powiedział fabrykant butów Bajdan, sprzedający normalnie zaledwie 15 tysięcy par obuwia tego typu w ciągu całego roku. Dodajmy w tym rozdziale, że spory w irackim parlamencie zmusiły jego przewodniczącego Mahmuda al-Mashhadaniego do przełożenia na styczeń głosowania w sprawie rezolucji pozwalającej na pozostanie w Iraku żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Australii i trzech innych krajów po wygaśnięciu 31 grudnia mandatu ONZ. Innymi słowy, co najmniej do 7 stycznia wojska te stacjonować będą w Iraku nielegalnie. Pesymistycznie ocenia skutki kryzysu gospodarczego OECD, której sekretarz generalny Angel Gurria powiedział w radiu, iż spodziewa się przyrostu bezrobotnych w świecie do 2010 roku o 20 do 25 milionów, w tym o 8 do 10 milionów w krajach członkowskich organizacji. Najbardziej ucierpi, jego zdaniem, sektor budownictwa. Symbolicznie ponury sygnał nadszedł też z Japonii, gdzie Toyota, narodowa duma i największy na świecie producent samochodów, zapowiedział, iż po raz pierwszy w dziejach zakończy rok bilansem deficytowym, czyli stratą rzędu 1 222 milionów euro. Specjaliści sądzą, że rok przyszły także nie będzie lepszy. Firma Toyota pootwierała wszędzie zakłady na całym świecie, tymczasem wszędzie sprzedaż spadła katastrofalnie. aby przetestować sprawność sił bezpieczeństwa i porządku w wypadku zmasowanej akcji terrorystycznej, jak w Bombaju. W poniedziałek przeprowadzono we Francji ćwiczenia na wielką skalę, organizując 7 równoczesnych wirtualnych zamachów, włącznie z porwaniem samolotu i wzięciem zakładników. Akcja toczyła się w Lyonie, Marsylii i w regionie paryskim, a sterowała nią w systemie wideokonferencji pani Michelle Alliot-Marie, szefowa resortu spraw wewnętrznych. Jej zdaniem potrzeba mniej niż godziny, aby zmobilizować wszystkie służby w razie rzeczywistej fali zamachów. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Anna Bernhardt i Marek Brzeziński.
Ameryka nie może się już doczekać, czytamy na pierwszej stronie Liberation, gdzie zamieszczono wielki portret uśmiechniętego Obamy. Kryzys finansowy dominuje w Le Figaro. Dziennik podaje listę funduszy i akcji, które zostały zarażone przez Madoffa i informuje też na pierwszej stronie, że jest zmuszony, aby utrzymać poziom informacji i podnieść cenę gazety do poziomu konkurentów. La Croix proponuje wycieczkę do państwa, które ogłosiło bankructwo, czyli do Islandii, krainy kilka miesięcy temu jeszcze miodem i mlekiem płynącej. A Aujourd'hui en France donosi o wielkim dla wielu osób wydarzeniu. Pierwsi właściciele domków za 15 euro dziennie otrzymają dzisiaj klucze z tego rządowego programu budowy domków jednorodzinnych po jak najniższych kosztach. Skorzysta na razie 800 rodzin. Ministerstwo zapowiedziało rozszerzenie programu na mieszkania w dużych miastach. Pierre Rousselin w artykule wstępnym w Le Figaro nie ma wątpliwości, że za miesiąc w swoim przemówieniu inauguracyjnym Barack Obama poświęci sporo miejsca Afganistanowi. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że największym zagrożeniem są podnoszący głowę w Afganistanie i Pakistanie talibowie. Priorytetem nowej prezydencji będzie więc stopniowe wycofanie sił z Iraku i wzmocnienie oddziałów w Afganistanie. Ale Amerykanie wiedzą, że sami nie podołają tej walce. Obama będzie prosił swych aliantów o pomoc. Francuzi i Anglicy, posiadający dwie największe armie europejskie, wiedzą o tym dobrze, gdyż Barack Obama mówił już o tym otwarcie podczas kampanii prezydenckiej. Ale nikt nie będzie zgłaszał się na ochotnika do tych akcji, póki sytuacja w Afganistanie będzie tak zagmatwana politycznie i wojskowo. Prezydent będzie więc musiał sięgnąć do swych rezerw politycznych i przedstawić wiarygodną strategię, by przekonać aliantów. Został mu jeszcze miesiąc, by wytyczyć drogę, na końcu której wreszcie każdy zobaczy światełko w afgańskim tunelu, czytamy w Le Figaro. Ameryce chyba pierwszy raz w historii dłuży się okres przejściowy, czytamy z kolei w artykule wstępnym w Liberation. Kryzys wymaga szybkich i energicznych decyzji. Prezydent elekt jeszcze nie może ich podejmować, ale od razu po wyborach zabrał się energicznie do pracy, przygotowując strategię, plan wyjścia z kryzysu i dobierając przede wszystkim nową ekipę. Za miesiąc, gdy obejmie urząd prezydencki, będzie mógł bez zwłoki przystąpić do działań. 76% Amerykanów uważa, że nowy szef Białego Domu dobrze przygotowuje się do swojej funkcji, a to poparcie społeczne będzie Obamie potrzebne, gdyż czekają go trudne sprawy. Po pierwsze, stworzenie prawdziwego frontu przeciwko terroryzmowi, czyli przesunięcie wojsk z Iraku do Afganistanu. Po drugie, rozpoczęcie dialogu z Iranem i Koreą Północną z nadzieją, że państwa te zrezygnują z programu nuklearnego. Kolejna sprawa to powrót do realpolitik na Bliskim Wschodzie, które administracja Busha chciała zmienić w demokratyczny region. Czas zaakceptować sposób, w jaki funkcjonują zagraniczne autokracje, podkreśla jeden z amerykańskich ekspertów cytowany przez Liberation. Kwestia palestyńsko-izraelska nie wydaje się jednym z priorytetów Baracka Obamy, zauważa dziennik. Kolejna sprawa to obiecane przez kandydata zamknięcie Guantanamo. Pytaniem jednak pozostaje, co zrobić z więzionymi tam ludźmi. No i oczywiście kryzys finansowy, który nowa administracja Konfederacja ma zamiar zwalczać za pomocą ulg podatkowych dla klasy średniej i wielkimi inwestycjami publicznymi na wzór Franklina Delano Roosevelta. Ekologia i czysta energia znajduje się na ważnym miejscu w programie Obamy, który obiecał wznowienie negocjacji w sprawie zmniejszenia emisji CO2. Skandal z aferą Madoffa przypieczętował decyzję, by wziąć pod lupę Wall Street i sektor bankowy, chociaż nie wszystkim się to podoba. Ostatnia sprawa, którą wymienia Liberation, to dostęp dla wszystkich do opieki zdrowotnej. Reforma systemu zapowiedziana podczas kampanii wyborczej jest w czasach kryzysu jeszcze bardziej aktualna. 50 milionów obywateli USA nie jest ubezpieczonych, a następne kilkanaście milionów jest, ale źle. Z powodu kryzysu w tej sytuacji znalazło się jeszcze więcej osób po zwolnieniu z pracy, ale kłopoty finansowe mogą nieco ostudzić zapały Obamy w tej dziedzinie, czytamy w Liberation. Lacroix zamieszcza wywiad z jednym z bliskich współpracowników czeskiego prezydenta, który wyjaśnia, że Václav Klaus nie jest eurosceptykiem, a jedynie realistą. Na zarzut niewywieszenia europejskiej flagi na zamku w Pradze Ladislav Jakl odpowiada, że takie flagi nie wiszą również na siedzibach szefów państwa w Belgii, Litwie, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, a w dodatku Czesi. Przywiązanie do swojego zamku, który jest dla nich symbolem wolności i niepodległości, pamiętają jeszcze dobrze okres, gdy powiewała tu czerwona flaga. Na kolejne pytanie, czy Václav Klaus jest eurosceptykiem, Jakl odpowiada, że nie. Prezydent czeski uważa, że Unia Europejska ma dwa oblicza, jak Bóg Janus. Z jednej strony otwarcie na współpracę i zniesienie granic, a drugie oblicze, szczególnie od czasów traktatu w Maastricht, to dążenie do unifikacji. Prezydent Czech zawsze popierał pierwszą tendencję, a zwalczał tę drugą, gdyż dla niego najważniejszą wartością jest wolność. Dla Václava Klausa przyjęcie traktatu lizbońskiego to wielki krok w stronę Europy, supermocarstwa federalnego i nie ma to nic wspólnego z nacjonalizmem, jest to po prostu kwestia demokracji. Jaką rolę wobec tego będzie odgrywał prezydent Klaus podczas czeskiej prezydencji? Niewielką, wynika ze słów jego współpracownika. Zapewne pojawi się na jednym czy dwóch szczytach wraz z premierem Topolankiem, ale nie ma on wielkich ambicji, gdyż uważa, że prezydencja to praca administracyjna i logistyczna przede wszystkim, a nie polityczna. Václav Klaus zrobi wszystko, co w jego mocy, by bronić czeskich interesów i popchnąć do przodu sprawę integracji europejskiej, czytamy w wywiadzie na łamach Lacroix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Minkowski, bardzo polska historia, stwierdza dziennik Le Monde, poświęcając rodzinie dyrektora artystycznego Sinfonia Varsovia obszerny artykuł. Obejmując w marcu tego roku stanowisko dyrektora artystycznego, Mark Minkowski wrócił do kraju rodzinnego swojego ojca, Aleksandra Minkowskiego, znanego i cenionego lekarza pediatry, który zmarł w maju 2004 roku. Francuska gazeta zadumała się nad tym powrotem do korzeni, czy jak to woli, do źródeł. Le Monde wspomina wcześniejsze przyjazdy Minkowskiego do Polski, szarej i smutnej, którą odwiedzał w ramach wizyt artystycznych. Przyznaje, że dopiero po odejściu swego ojca odkrył posiadłość pradziadka Augusta Minkowskiego, który był bankierem. Artykuł o rodzie Minkowskich Le Monde ilustruje starą fotografią. Elegancko ubrane niewiasty, panowie w surdutach i frakach pod muchami, dwóch wojskowych w mundurach Wojska Polskiego. Wszyscy skupieni dookoła siedzącej na centralnym miejscu postaci starszego pana z sumiastym wąsem i białym kwiatem w butonierce. To właśnie August Minkowski, który zmarł w 1943 roku w getcie w Otwocku. Jego prawnuk Mark urodził się w 1962 roku. W 2004 przez przypadek trafia na dowody, że teren przy Marszałkowskiej w samym sercu Warszawy należał do rodziny. Kamienica podzieliła los stolicy i po wojnie została z niej sterta gruzów. Potem ziemię zabrali komuniści. Mark Minkowski chce odzyskać 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, które należały do pradziadka Augusta. Marzy mu się postawienie tam budynku, który mieściłby centrum kulturalne, a swoją siedzibę miałaby tam Sinfonia Varsovia, założona przez Menuhina, który był jej dyrektorem artystycznym do ostatnich swoich chwil w 1999 roku. Z dziennikarką francuskiej gazety Mark Minkowski umawia się na spotkanie w restauracji przy Ossolińskich w budynku dawnego pałacu, jednego z tych, które wróciły do prawowitych właścicieli. Wspomina, że o Polsce rozmawiano w rodzinie z mieszanką patriotyzmu i goryczy, jako o ziemi zarazem fascynującej i pełnej bolesnych wydarzeń, wojny i antysemityzmu. Z wielkim nabożeństwem kładzie na stoliczku restauracji egzemplarz wydanej za oceanem książki Through Three Walls, poprzez trzy wojny, pióra swojego starszego kuzyna Jana Michela Minkowskiego, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Dalej opowiada o czterech synach Augusta. Mieczysław, neurolog, osiadł w Szwajcarii. Paweł, dyplomata, miał za zadanie zabezpieczenie dóbr rządu polskiego pozostawionych w Szwajcarii. Kolejni, Anatol, oficer Wojska Polskiego, zamordowany w Katyniu, oraz najmłodszy z nich Eugeniusz, dziadek Marka, przeszli na katolicyzm. Urodzony w Petersburgu, Eugeniusz dzieciństwo spędził w Polsce. Studia medyczne odbył w Niemczech i w Szwajcarii, a w 1915 roku osiadł we Francji. Walczył pod Verdun i nad Somą. Obydwoje, dziadek i babcia, byli psychiatrami. W czasie ostatniej wojny dziadek uratował życie wielu żydowskich dzieci. 15 grudnia Mark Minkowski stanął za pulpitem, prowadząc Symfonia Warszawia. Koncert zorganizowano w ramach ceremonii zakończenia półrocznego okresu prezydencji francuskiej. Mark Minkowski ma wiele planów artystycznych dotyczących Francji i Izraela, a nad Wisłą polski minister kultury przekazał mu nominację na komisarza obchodów przypadającej na rok 2010, 200. rocznicy urodzin Chopina.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Lalki, klocki i pluszaki oraz całe mnóstwo innych zabawek znajdzie się za dwa dni pod choinką, a we Francji w dziecięcych bucikach. Tydzień przed świętami instytucje Unii Europejskiej podjęły decyzje wzmacniające bezpieczeństwo zabawek. Parlament Europejski zatwierdził nową dyrektywę, która uzupełnia i uaktualnia istniejące przepisy. Badania rynkowe przeprowadzone w Niemczech i we Francji nie wykazały bowiem poprawy w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek. Mówi Anne Barr, przewodnicząca Stowarzyszenia Działającego w ramach Ruchu Kobiet Europejskich na rzecz wspólnej przyszłości.
Ponad połowa przebadanych zabawek, a jest to tylko od 2 do 3% wszystkich zabawek na rynku unijnym, prawie połowa, dokładnie 46%, miało jakiś defekt, nie odpowiadało standardom. To jest jednak dość alarmujące dla konsumenta.
Nowa dyrektywa opracowana przez Komisję Europejską i uchwalona przez Parlament wydłuża listę zabronionych substancji o oddziaływaniu rakotwórczym, mutagennym i toksycznym, to znaczy powodującym na dalszą metę zaburzenia rozrodczości, substancji i pierwiastków uczulających, substancji zapachowych oraz metali ciężkich jak rtęć i ołów. Nowe ograniczenia wprowadzone zostały zgodnie z zasadą ostrożności, gdyż szkodliwość niektórych substancji nie została naukowo dowiedziona. Dzieci należą jednak do konsumentów szczególnie podatnych na zagrożenia. Anne Barr.
Dla rozwijającego się organizmu te substancje są naprawdę niebezpieczne. Mogą powodować choroby chroniczne, systemu oddechowego na przykład, astmę czy uczulenia. Wiemy, że te ostatnie są bardzo częste. 1/3 dzieci we Francji ma alergię.
Nowe normy bezpieczeństwa zabawek nie wejdą w życie natychmiast. Kraje członkowskie mają maksimum 18 miesięcy na ich wdrożenie. Oznakowanie CE stanie się wówczas gwarancją bezpieczeństwa zabawek. Ale czy Unia Europejska może się odciąć od reszty świata? Mówi Sylvie Galin-Frondaz, odpowiedzialna za jakość w jednej z największych sieci sklepów z zabawkami King Jouet.
Najbardziej pożądana byłaby ewolucja w kierunku standardów obowiązujących na całym świecie. Tymczasem tak nie jest, nawet jeśli Stany Zjednoczone skłaniają się do stopniowego przyjmowania wymogów europejskich. To jest bardzo ważne. Jeżeli uda nam się mówić jednym głosem do wytwórców zabawek, łatwiej nam będzie podnieść poziom bezpieczeństwa i jakość produktów.
Komisja Europejska podjęła konkretną działalność w obronie małych konsumentów. W 2007 roku rozpoczęła współpracę z władzami chińskimi celem wykrywania niebezpiecznych zabawek niejako u źródła. Chiny są największym światowym producentem i importerem zabawek. Niektóre zostały już wcześniej wycofane ze sprzedaży. Bułgarska komisarz Meglena Kuneva, odpowiedzialna za obronę konsumentów, podpisała ze swej strony porozumienie o bezpieczeństwie zabawek ze sprzedawcami i importerami. Konsumenci też mogą działać. Ich bronią jest możliwość wyboru. Poprosiłam o zdanie koleżankę redakcyjną Annę Bernhardt, która ma dwoje małych dzieci.
Małe dzieci to naprawdę trzeba zwracać uwagę, żeby nie dostawały rzeczy, które łatwo mogą połknąć, które są trujące, łamliwe, łatwo, żeby sobie nie wsadziły gdzieś palca i nie przycięły. Nie należy przesadzać, ale myślę, wybierając zabawki, to nie tylko trzeba patrzeć, czy są chińskie w tej chwili, bo jest wielka kampania przeciwko chińskim produktom, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek i przypomnieć sobie zabawki, którymi myśmy się bawili. Bardzo modne są zabawki w tej chwili ekologiczne, robione z drewna, robione z takich porządnych materiałów. Warto zapłacić trochę więcej pieniędzy za porządną zabawkę, niż kupować tańsze byle jakie. Tak mi się wydaje.
RFI, la radio du monde. RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Po wliczeniu kosztów rządowego planu ożywienia gospodarczego, który kosztować ma 20 miliardów euro, deficyt budżetowy Francji w przyszłym roku ocenia się na 80 miliardów euro, co stanowi 3,9% produktu krajowego brutto. Ale całkowity deficyt publiczny będzie znacznie wyższy. Jak ujawnił dziennik La Tribune, który jako pierwszy zapoznał się z notą Centralnej Agencji Organizmów Sécurité Sociale, deficyt systemu opieki społecznej wyniesie od 15 do 20 miliardów. W konsekwencji deficyt publiczny Francji, na który składają się deficyt budżetowy, deficyt socjalny i saldo budżetów samorządów, wyniesie w przyszłym roku około 100 miliardów euro, czyli 5% PKB. To już nie przepaść, podsumowuje La Tribune. To otchłań. A i to nie wszystko. Może się ona pogłębić wskutek recesji. Jak oświadczył minister budżetu Eric Woerth, prognozy wpływów do budżetu z tytułu podatku od przedsiębiorstw za ostatni kwartał tego roku nie są optymistyczne. Zabraknąć może w stosunku do przewidywań 5 miliardów. Wracając do Sécurité Sociale, warto zaznaczyć, że ten ogromny deficyt ciąży na systemie mimo przegłosowania w Zgromadzeniu Narodowym dodatkowych wpływów. Ponad dwukrotnie zwiększono taksę nałożoną na Towarzystwo Ubezpieczeń Uzupełniających. Dla przedsiębiorstw wprowadzono ryczałtową taksę w wysokości 2% od sum przeznaczanych na emerytury uzupełniające i fundusze udziałowe pracowników. Podwyższono o 0,3% składki socjalne emerytów. Wreszcie podwyższono o 23% akcyzę od wysokoprocentowych napojów alkoholowych. Problem z finansowaniem francuskiego systemu opieki społecznej jest właściwie nierozwiązywalny, przynajmniej bez pełnego zatrudnienia, zapewniającego szerszy dopływ składek socjalnych. Tymczasem przeciwnie, bezrobocie znów wzrasta. Szczególnie trudne jest finansowanie systemu ochrony zdrowia, który jest w trwałym deficycie od ćwierci wieku. W powszechnej opinii prawo do bezpłatnego leczenia jest świętością. To też jakiekolwiek próby ograniczenia wydatków na zdrowie, które zbliżają się dziś do 2000 euro rocznie na statystycznego mieszkańca, albo ograniczenia powszechnej dostępności leczenia, z góry skazane są na niepowodzenie. W jednej z poprzednich kronik pisałem, że skutki afery Madoffa nie będą miały, szczególnie w Europie, bardzo bolesnych konsekwencji. W miarę odkrywania wśród firm finansowych kolejnych ofiar nowojorskiego oszusta, to twierdzenie należy sprecyzować. Faktem jest, że zakażenie systemu finansowego niewypłacalnością funduszy inwestycyjnych, które dały się nabrać na obietnice Madoffa, nie jest w żadnym stopniu porównywalne z zakażeniem subprimes. Jest także faktem, że indywidualni inwestorzy są mało dotknięci. Ich straty w Europie ocenia się na 1-2% całkowitej wartości ich inwestycji, czyli około 40 milionów dolarów. Natomiast jest kilka banków i instytucji finansowych, dla których inwestycje w fundusze Madoffa okazały się istną katastrofą.
Najbardziej dotknięte są banki UBS, HSBC, Fortis, Allianz i Rothschild et Compagnie Gestion, które musiały wstrzymać wypłaty z zarządzanych przez nie 8 funduszy inwestycyjnych, w których papiery Madoffa stanowiły więcej niż 5%. Afera Madoffa nabiera w Europie charakteru batalii prawnej. Okazuje się bowiem, że przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej banku zarządzającego funduszem są różne w różnych krajach europejskich. Pytanie dodatkowe. Jak to się stało, że szwajcarski bank UBS pozbył się na rzecz luksemburskiej firmy funduszu Lux Alpha, bardzo zaangażowanego w papiery Madoffa, w przeddzień ujawnienia oszustwa?
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Olympique Lyon mistrzem jesieni. Olympique francuski rodzynek w Lidze Mistrzów ma się spotkać z Barceloną, najlepszą drużyną Europy, czyli piłkarskiego świata. Trio Messi, Eto'o i Thierry Henry to trio pozwalające na kolana najlepszych. Judo i Mistrzostwa Świata Wszechwag, Ania Persson, Hill i Miller, czyli narty na stromym stoku w karuzeli Pucharu Świata, Jean-Baptiste Grange zajmuje w slalomie drugie miejsce. Wydarzeń wiele emocji bez liku, jednak bohaterem tego tygodnia, a kto wie, czy nie tego roku, jest ktoś inny. Człowiek, który walczył nie z obrońcami przeciwnej drużyny, nie ze stromizną i czasem konkurentów, lecz z bólem rozsadzającym czaszkę, z samotnością, ze zwojami lęków nawijających się na jego duszę z każdym przepływem fali wysokiej jak paryska kamienica. O tym człowieku będzie dzisiaj mowa. Jest 19 grudnia. Pochodzący z Brytanii żeglarz Jan Elliot znajduje się na 8 pozycji w regatach dookoła świata Vendée Globe. Wzburzony ocean, ogromne fale, które miotają maleńką łupinką, jakby się bawiły tak, jak gepardy zabawiają się z antylopą, zanim ją pożrą. Wiedzą, że i tak jest już ich ofiarą. Nagły kaprys rozgniewanego Neptuna jachtem Generali rzuca i miota po szalałym morzu. Jan czuje straszliwy ból w nodze, wali się na pokład, ból rozsadza czaszkę. Udaje mu się doczołgać do kajuty. Te kilka metrów to nieskończoność. Wydaje się, że ta droga nigdy nie będzie miała kresu. To uczucie znają alpiniści, ostatkiem sił starający się dotrzeć do najbliższej bazy. Polarnicy. Jan przez radio łączy się z głównym ośrodkiem sprawującym kontrolę nad tym, co się dzieje na trasie regat uważanych za jedne z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Rejs żeglarzy samotników dookoła świata bez zawijania do portu. W tym momencie świat dowiaduje się, że gdzieś tam na Wielkim Oceanie znajduje się ranny żeglarz. Dowiaduje się, że ma złamaną kość udową. Europa przygotowuje się do snu. Francuski żeglarz pełznie do swojej apteczki. Tam znajduje się wybawienie. Tam jest morfina, która pozwoli przetrwać najtrudniejsze chwile. Europa idzie spać. Do sytuacji, w jakiej znalazł się Jan, idealnie pasują słowa amerykańskiej poetki żyjącej w XIX wieku, Emily Dickinson, która napisała: ból ma sobie coś z białości, nie ma ni końca, ni początku. Nazajutrz rano Europa dowiaduje się, że rannemu żeglarzowi udało się dostać do apteczki. Może zażyć morfinę. Teraz przyszło już tylko czekać. Tylko? Świat obiegło zdjęcie zrobione w przystani jeszcze przed startem do regat. W kokpicie na koi leży ubrany w nieprzemakalny strój człowiek. Ręce złożone na brzuchu, nogi uniesione na oparcie. W takiej pozycji Jan Elias czeka na ratunek. Do wypadku doszło na prawdziwej morskiej pustyni. W czasach Magellana tędy wiodły szlaki morskie. Po wykopaniu kanału Sueskiego te rejony świata są pustkowie. Ocean Indyjski, kilkaset mil dalej jest Australia, w drugą stronę z morskich głębin wyrasta biel Antarktydy. Swego czasu francuska żeglarka Maud Fontenot, która zdobyła się na nie lada jaki wyczyn, samotnie opłynęła kulę ziemską, w tych okolicach straciła nie tylko maszt, ale i radio. Wiedziała, że nikt jej tutaj nie znajdzie. Ta straszliwa, przerażająca myśl rozsadzała jej czaszkę. Wtedy potrzebne są te rezerwy sił psychicznych tkwiące w ludzkiej duszy, często uśpione tak głębokim snem, że wydaje się, że ich albo nie ma, albo ich zabrakło. Rozbudzone dały siłę, aby samemu postawić maszt. Zdołała dopłynąć do stałego lądu. Była u kresu sił, ale wygrała. 21 grudnia, w dwa dni po wypadku Jana Eliesa, gazety rozkrzyczały się jednym tytułem: uratowany. W tym czasie dwoje żeglarzy, uczestników regat, zmieniło kurs i skierowało się w stronę rannego. Był to gest dający siłę psychologiczną, przynoszący otuchę, wiarę w ludzi, w sport, ale w praktycznym wymiarze nie miał żadnego pożytku. Brytyjce Samancie Davis nie udało się dopłynąć do jachtu Generali. Francuzowi Guillemot powiodło się. Czy można sobie wyobrazić emocje, jakie wywołał widok czerwonego trójkątnego żagla wyłaniającego się spoza granatowo-szarej linii horyzontu? Ale fala była zbyt wysoka, by można było marzyć o przedostaniu się na jacht rannego. To byłoby szaleństwem, pustym gestem. Pozostali zatem w kontakcie radiowym i obydwaj czekali na znajdującą się w drodze australijską fregatę, która dobiła w 3 dni po wypadku. Guillemot był jedynym naocznym świadkiem operacji australijskich marynarzy i nie kryje słów zachwytu dla ich profesjonalizmu. Użycie śmigłowca było niemożliwe ze względu na maszt kołyszącego się jachtu. Dwóch ludzi, w tym lekarz cywilny, dobili do burty jachtu na specjalnym pontonie wojskowym. Lekarz dokonał wstępnego badania chorego, którego po opatrzeniu umieszczono w plastikowej kapsule, aby transport po wzburzonym morzu nie pogorszył jego stanu. Na pokładzie HMAS Arunta Jan Elias dotarł do szpitala wojskowego w Perth w Australii, gdzie czekała na niego rodzina. A w jego mieście w Brytanii obok napisów Wesołych Świąt pojawiły się wśród zielonych i czerwonych dekoracji także i słowa pokrzepienia. Trzymaj się, Jan. Trzymał się.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Operacja wyrostka robaczkowego albo woreczka żółciowego już w krótkim czasie nie będzie wymagać cięcia skalpelem. Chirurg będzie mógł dostać się w niektóre operowane miejsca w ludzkim ciele przez jamę ustną albo inne naturalne w nim, w tym ciele, otwory. Naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem metody przeprowadzania operacji w jamie brzusznej pacjenta bez jakiegokolwiek cięcia chirurgicznego. Chory wyrostek robaczkowy, jak i woreczek żółciowy mogą być z ciała człowieka wyjęte przez jamę ustną. Potwierdzają to testy przeprowadzone na zwierzętach i kilku ochotnikach. Poprzez jamę ustną chirurg wsuwa do przewodu pokarmowego człowieka kamerę i potrzebne do operacji narzędzia. Przesuwa je do jamy brzusznej przez przełyk i żołądek po uczynieniu drobnego nacięcia w ściance żołądka. Dalej kamera naprowadza go na chory wyrostek robaczkowy. Chirurg ustawia narzędzia do cięcia, wycina co trzeba, no i tą samą drogą wyrostek ten wydostaje się na zewnątrz. Przebieg całej operacji śledzi na małym monitorze, który pozwala mu także wykonywać odpowiednie ruchy. Według niektórych specjalistów do operacji wycięcia wyrostka robaczkowego nawet nie trzeba człowieka usypiać. Znieczulenia można dokonać jedynie miejscowo. Na razie metodę tę wypróbowano w Stanach Zjednoczonych i okazała się ona w 100% skuteczna w odniesieniu do prosiąt. Teraz czeka Europa. Pierwsze takie bezbliznowe wycięcie narządów wewnętrznych przeprowadzono w berlińskiej klinice uniwersyteckiej na prosiętach. Krytycy twierdzą, że trzeba bardzo uważać na to, aby bakterie z jamy ustnej nie dostały się do jamy brzusznej, gdyż mogłyby tam wywołać trudno wyleczalny stan zapalny. Jej zwolennicy natomiast uważają, że kwas żołądkowy jest tak silny, że zniszczy wszystkie te bakterie. Najbardziej krytycznym w całym procesie punktem jest właśnie drobne przecięcie w ścianie żołądka, przeprowadzenie przez nią instrumentów i dokładne wycięcie tylko tego, co trzeba w jamie brzusznej. Istotnym elementem jest także dokładne zaszycie potem żołądkowej dziurki po operacji. Jak informuje naukowe pismo New Scientist, taką bezbliznową chirurgią zajmuje się grupa chirurgów zrzeszona w towarzystwie NOTUS, czyli po angielsku Natural Office Transluminal Endosurgery, chirurgia we wnętrzu ciała przeprowadzana przez naturalne otwory. W Strasburgu, w tamtejszej klinice uniwersyteckiej, udało się chirurgom wyciąć pacjentce worek żółciowy, docierając do niego przez pochwę. Prowadzący operację profesor Jacques Maresco uczynił w ciele pacjentki otwór na jedynie 2 mm i to tylko po to, aby przetknąć przezeń kamerę do prowadzenia dokładnego nadzoru przecinanej ściany pochwy pacjentki. Rurkę operacyjną wprowadzał z drugiej strony ciała ludzkiego obok żołądka i wątroby. Tak dostał się do chorego woreczka żółciowego, który udało mu się usunąć. Bardzo zdziwiło mnie to, że po operacji pacjentka nie skarżyła się na żadne dolegliwości, powiedział profesor Maresco. Po dwóch dobach obserwacji puścił ją do domu. Wybiegając nieco do przodu z przeprowadzaniem tego rodzaju operacji, można nawet powiedzieć, że ludzie mogliby rano pójść do pracy, w południe na tego typu operację, a po południu jeszcze wrócić z powrotem do pracy. Takie endoskopowe metody operacyjne po raz pierwszy przedstawili światu pracujący w Stanach Zjednoczonych hinduscy specjaliści od endoskopii i chirurgii mikroinwazyjnej, doktorzy Nageshwar Reddy i Venkat Rao. Twierdzą oni, że taka bezbliznowa i mikroinwazyjna chirurgia mogłaby być stosowana do przeprowadzania niektórych operacji na człowieku najdalej za 5 do 10 lat. Oprócz tego, że po operacji nie byłoby blizn, to u pacjentów nie byłoby też żadnych bólów pooperacyjnych, ani nie musieli oni by być poddawani zbyt długiej rekonwalescencji.
RFI, la radio du monde.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français, ça vous chante proponujemy wysłuchanie arii Le Monde est Stone, która pesymistyczną nutą kończy operę rockową Starmania, napisaną w 1978 roku przez Michela Berger i Luca Plamondon.
Libretto tej rockowej opery jest opowieścią ze świata przestępczego. W wyimaginowanym mieście Monopolis gang Étoile Noire, Czarne Gwiazdy, przygotowuje zamach na bezwzględnego przedsiębiorcę, niejakiego Zero Janvier. Les Étoiles Noires spiskują w kawiarni Underground, gdzie kelnerką jest dziewczyna imieniem Marie-Jeanne. Kocha się ona bez wzajemności w pięknym Ziggy, jednym z członków bandy. Spisek się nie udaje. Cała historia kończy się tragicznie powszechnym triumfem zła. Zrozpaczona Marie-Jeanne zostaje sama, przekonana, że świat jest pozbawiony sensu. Le monde est stone, śpiewa.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone.
Yeah.
Stone jest powiedzonkiem francuskojęzycznych Kanadyjczyków z prowincji Quebec. Oznacza stan narkotyczny, a więc brak kontaktu z rzeczywistością, brak rozeznania własnych czynów. W szerszym znaczeniu, mówiąc Le Monde et Stone, dajemy do zrozumienia, że świat kręci się na opak, zmierza w złym kierunku. Przede wszystkim jednak sama Marie-Jeanne straciła orientację kierunku, porusza się po omacku.
Je cherche le soleil au milieu de la nuit.
Wątpi, czy ziemia kręci się w prawidłową stronę.
Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers.
Ta Marie-Jeanne, ona jest także chyba Stone. Nawet jej imię na to by wskazywało. Marie-Jeanne to inaczej marihuana. Aria rozpoczyna krzykiem rozpaczy. Głowa jej pęka, chce zasnąć, choćby na ulicy, a może nawet i umrzeć.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
Te słowa skargi Marie-Jeanne powtarza natarczywie, bo już nie ma sił, żeby przeciwstawiać się złu. Dochodzi do wniosku, że świata i tak nie da się naprawić, że mimo swojej potęgi może on któregoś dnia runąć jak domek z kart. Niczego więc już nie oczekuje. Bunt obraca przeciwko sobie samej. Nie chce pomocy.
Venez pas me secourir.
Jeśli cokolwiek można jeszcze dla niej zrobić, to tylko skrócić jej cierpienie.
Venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Piosenka Le Monde Stone z rockowej opery Starmania Michela Berger i Luca Plamondon, którą nadamy w dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante, dostarcza okazji do poznania nowych francuskich powiedzeń oraz budowy gramatycznej trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej.
J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir.
Marie-Jeanne, która śpiewa tę arię, jest kelnerką w Underground Cafe, dziewczyną pełną dobrej woli, by przyczynić się do naprawienia świata i oddaną marzeniom o miłości. Wszystko to jednak okazuje się mrzonką. Marie-Jeanne wymyśliła sobie świat nierealny. Elle se faisait son cinéma.
Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais du cinéma.
Se faire du cinéma oznacza zmyślanie sobie czegoś, życie w świecie marzeń. Natomiast wyrażenie arrête ton cinéma należy rozumieć jako polecenie rezygnacji ze stwarzania fałszywego obrazu siebie samego, zbudowania pozorów. Tu zamiennie może występować cirque lub comédie, co dokładnie odpowiada polskiemu nie zgrywaj się.
Elle se fait vraiment du cinéma. Il faudrait qu'elle arrête son cinéma. Arrête un peu ton cinéma, tu veux bien?
Mamy w tej piosence wielokrotnie do czynienia z trybem rozkazującym i to wyrażającym zarówno nakazy, jak i zakazy.
Laissez-moi me débattre. Venez pas me secourir. Venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir.
Oto przykłady nakazów.
Venez. Venez m'aider. Partez. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi mourir. Laissez-moi me débattre toute seule.
Je peux vous aider?
Non, laissez-moi mourir.
Courage, je viens vous secourir.
Non, laissez-moi me débattre toute seule.
Je viens vous aider.
Non, venez plutôt m'abattre.
Posłuchajmy jeszcze tych samych zdań w formie przeczącej, czyli jako zakazów.
Ne venez pas. Ne venez pas m'aider. Ne venez pas me secourir.
Je peux vous aider?
Non, ne m'aidez pas.
Attendez, je vais vous secourir.
Non. Ne venez pas me secourir. Je n'ai besoin de personne.
Proszę jeszcze zwrócić uwagę na szczególną budowę zakazu w tej piosence. Marie-Jeanne nie wyraża się poprawnie.
Ne venez pas me secourir.
Lecz śpiewa.
Venez pas me secourir.
Otóż bardzo często codzienny język mówiony pomija to początkowe ne trybu rozkazującego.
Thank you.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
De douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Last night was make.
Mais des trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un jaune couvert.
Were you?
Oh, babe.
Just take my frozen hand and hear me say. Don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.